Cześć, dzień dobry. Z tej strony Joanna Jurga i podcast Bezpiecznik. Dzisiaj porozmawiamy o zmyśle słuchu, tak abyśmy zwrócili uwagę na to, czym jest zanieczyszczenie dźwiękiem, co daje nam w życiu obcowanie z ciszą, jak możemy zadbać o przestrzeń dźwiękowo w naszym domu i w naszym otoczeniu i co projektanci robią dla osób, które nie słyszą bądź nie dosłyszą i jak my, osoby słyszące, możemy na tym skorzystać. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Jurga. Bardzo pięknie o słuchu powiedział Palasma, to ten architekt, do którego ja się niezwykle często odwołuję i jego książkę Oczy skóry czy myśląca dłoń nieustająco polecam nie tylko swoim studentom, ale wszystkim słuchaczom. Palasma powiedział, że słuch strukturyzuje i artykułuje doświadczenie i rozumienie przestrzeni. Tworzy poczucie łączności i solidarności. To jest dokładnie o tym, o czym Wam mówiłam w odcinku wstępnym, w intro, że bez słuchu nie mielibyśmy języka i nie mielibyśmy wymiany między nami, byłoby nam dużo trudniej tworzyć społeczeństwa i społeczności, a to jest niezwykle ważne do podtrzymywania ciągłości, do tworzenia historii i do tego, byśmy mogli być i funkcjonować razem i tak naprawdę już doskonale wiemy o tym, że nie tylko my mamy język, tylko wszystkie gatunki istot żywych tak naprawdę mają swoje języki i w jakiś sposób słyszą bądź odbierają fale dźwiękowe i mogą się ze sobą porozumiewać. To nie jest żadna tajemnica, że próbujemy rozkodować śpiewy humbaków, mowę delfinów, czy zrozumieć to, co chcą nam przekazać nasze czworonogi, miaucząc czy szczekając w naszym kierunku. Słuch jest to zmysł umożliwiający odbieranie percepcji fal dźwiękowych i oczywiście narządem słuchu są uszy. To jest coś, czego sobie wszyscy zdajemy sprawę, ale nie zawsze wiemy, że są dwie ścieżki odbierania bodźców słuchowych. Jest ścieżka kostna, czyli ta ścieżka, która powoduje, że odczuwamy, odbieramy fale dźwiękowe za pomocą przewodnictwa kostnego. To jest też coś, o czym wspominałam w pierwszym odcinku, te słynne słuchawki kostne. I ścieżka powietrzna, czyli to, kiedy fale dźwiękowe dostają się do naszego mózgu właśnie za pomocą uszu. Słuch, podobnie jak wzrok, należy do receptorów o dalekim zasięgu i odgrywa u człowieka bardzo ważną rolę w komunikacji, orientacji przestrzennej i poznawaniu rzeczywistości. Słuch, w przeciwieństwie do wzroku, odbiera bodźce bez udziału naszej woli. Działa stale, nawet we śnie. Tak jak oczy możemy zamknąć, uszy teoretycznie możemy zatkać i nawet czasem to robimy, na przykład po to, żeby się wyspać, ale słuch działa absolutnie bez przerwy. Nie wiem, czy kojarzycie taką sytuację, że na przykład pod waszymi oknami nocą przejeżdża karetka i dźwięk tego sygnału jest przez wasz mózg adaptowany do waszych snów. Albo to mój przypadek, bardzo często mam dość nieznośnych sąsiadów, którzy uwielbiają robić imprezy o dziwnych bardzo godzinach, a mieszkam w kamienicy z drewnianymi stropami, więc doskonale przewodzą one wszystkie dźwięki i ten moment, kiedy właśnie wybudza mnie hałas ich technoparty. Więc słuch działa cały czas, czasem chciałabym móc go wyłączyć. I słuch określany jest jako najważniejszy zmysł społeczny. Jego uszkodzenie bądź utrata zaburza interakcję społeczną z innymi ludźmi. To jest właśnie ten moment, kiedy tracimy ciągłość kontaktu z osobami, z seniorami, którzy zaczynają się wycofywać społecznie, zapadać w sobie w momencie, kiedy ten słuch tracą. Ważne jest, żeby wyłapać ten moment we wczesnym okresie. Wówczas łatwiej jest dobrać aparat słuchowy i jest większa szansa, że osoby starsze go zaakceptują. Dlatego, bo czym później idziemy po pomoc z naszymi dziadkami czy rodzicami, tym to wycofanie do wewnątrz i brak akceptacji na dźwięki wzrasta. A jak z każdym implantem czy protezą, może być tak, że psychicznie jej nie zaakceptujemy. Więc jeśli macie seniorów albo silversów w swoim otoczeniu, to ważne jest, żeby ten słuch regularnie badać i przychodzić z pomocą na wczesnym etapie. Dźwięki to wrażenia słuchowe spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym, ciele stałym, cieczy i gazie. Częstotliwość fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od około 16 Hz do około 20 kHz. Nie jesteśmy znowu wybitni. Są zwierzęta i inne istoty żywe, które mają szersze spektrum, ale też nie jest z nami najgorzej. Naprawdę, jeżeli tylko dbamy o nasz słuch, słyszymy całkiem nieźle. Przygotowałam dla Was menu wiedzy, więc będzie trochę o pracach naukowych, kilka fajnych lektur. Będzie oczywiście też podrzucone kilka wideo, tutaj niepodważalnie, jak zawsze z pomocą przychodzą TEDy. No i przejdziemy sobie do świata projektowego, czyli do tego, co projektanci i badacze robią robią, żeby nam w tym słuchu pomóc, albo pomóc z jego brakiem, albo pomóc z jego ćwiczenia. Bardzo fajny raport interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Toronto zwrócił uwagę na to, jak zanieczyszczenie dźwiękiem wpływa na nasz proces starzenia się. My już wiemy o tym, że na ten moment w miastach żyje 54% populacji całego globu i to są dane z 2016 roku, a wiemy, że w roku 2030 będzie w tych miastach żyło 60% globalnej populacji. No i co z tego wynika? Wynika z tego to, że zakres dźwięków na poziomie 65 dB powoduje w nas stres. To niestety jest sprawdzone i zbadane, a jeżeli byśmy sprawdzili, jaki jest średni poziom hałasu w Nowym Jorku, to będzie to 75 dB, czyli 10 więcej niż to, co już nas stresuje, a uszkodzenia słuchu następują powyżej 85 decybeli. Jeżeli staniecie na peronie metra w momencie, kiedy metro wjeżdża, tam na ogół jest 87 decybeli. To znaczy, że ilość hałasu, z którymi się stykamy w mieście, jest gigantyczna. I oczywiście my z czasem, będąc wychowani w miastach albo mieszkając w nich wiele lat, przyzwyczajamy się do tych hałasów, co niestety nie powoduje, że ten nasz słuch się nie uszkadza. Nasz słuch się uszkadza stale. Sposób, w jaki miasta są gospodarowane oraz jak budujemy, nam nie pomaga. Na ten moment już wiemy, na podstawie badań przeprowadzonych na 200 tysiącach mieszkańców miast, że ten poziom hałasu, który w tej chwili występuje w metropoliach, postarza nasz narząd słuchu, nasze odbieranie dźwięków o 10 do 20 lat w stosunku do naszego wieku biologicznego. Czyli większość z nas ma słuch o 10 lat starszy niż to, co mamy w dowodach osobistych i w PESEL-u. Dlatego tak ważne jest dbanie o słuch i tak ważne jest dbanie o to, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy i zwracanie uwagi zarządcom na przykład nieruchomości czy włodarzom miast o tym, że jest za głośno. Unia Europejska ma dość dużo restrykcji dotyczących poziomu hałasów. Na przykład jeżeli kupujecie nowy sprzęt AGD, tam jest zawsze opisany stopień jego głośności i bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby kupować sprzęty o najniższym możliwym poziomie hałasu, dlatego bo sam szum naszych domów na ogół jest już znaczący. Na przykład jeżeli używamy klimatyzatorów, to one bardzo, bardzo, bardzo lubią szumieć. Ja pamiętam ze swoich misji analogowych mobilnej stacji badawczej Lunares i to samo dzieje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, że to, do czego musimy się przyzwyczaić w pierwszym momencie, to jest nieustający szum wentylatorów, serwerów i całej aparatury podtrzymującej życie. I tak jak w kosmosie, oczywiście jesteśmy na to skazani, bo od tego zależy nasze przetrwanie, tak w miastach powinniśmy dbać o to, żeby te hałasy obniżać. Jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jeżeli wybieracie nowe mieszkanie, czy do kupienia, czy do wynajmu, to zwrócić uwagę na to, żeby domy, te mieszkania były w dzielnicach cichszych niż głośniejszych. Jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć mieszkanie dwustronne, to umieszczać sypialnię od strony podwórek, od strony wewnętrznej, żeby miejsce, gdzie śpimy, było w możliwie najcichszej części domu. Staramy się wprowadzać materiały, które absorbują dźwięki, czyli i wykorzystujemy okna trzyszybowe, które bardzo dobrze redukują te dźwięki, ale również stosujemy dywany, stosujemy zasłony, stosujemy panele akustyczne, wykorzystujemy meble tapicerowane, bo te wszystkie elementy są w stanie podnieść naszą jakość życia we wnętrzach, a już pandemia nam pokazała, że nasze budynki, a szczególnie deweloperka, tak zwana pato, bardzo często nie odpowiada normom akustycznym. I to, co się dzieje w wentylacjach budynków, to, co się dzieje w wykończeniu mieszkań pod nami, nad nami, i w naszych własnych, nie zawsze podnosi komfort życia. I na przykład, jeżeli sąsiedzi na górze mają bliźniaki i te bliźniaki bawią się drewnianymi, ekologicznymi klockami na terakotowej podłodze bądź na podłodze z paneli, to jest szansa, że każdy klocek, który upada, wywierca się w nasz mózg piętro niżej. I po to są dywany, po to są powierzchnie miękkie, żeby takie rzeczy i takie elementy dźwiękowe jednak redukować, żeby i nam, i naszym sąsiadom żyło się lepiej. I jednym z głównych różnych powodów przeprowadzek w Stanach Zjednoczonych jest powód zanieczyszczenia hałasem. I też mieszkańcy dużych miast podają, że jest to jeden z głównych względów, znowu powodów, które zmuszają ich do zastanowienia się nad tym, czy miejsce, w którym mieszkają, nawet jeżeli na przykład jest blisko pracy, czy blisko rodziny, czy blisko aktywności, które są dla nas istotne, jesteśmy w stanie przenieść się dalej w poszukiwaniu ciszy. Gdybyście się chcieli zastanowić bardziej biologicznie i anatomicznie nad dźwiękiem i jego percepcją, to bardzo polecam Wam książkę Dźwięk i jego percepcja Edwarda Ozimka, Anatomia fizyczna i psychoakustyczna. Jest to podręcznik dla studentów akustyki, inżynierii dźwięku. Praca dość mocno badawcza, ale pozwalająca zrozumieć słuch od strony biologiczno-fizycznej. Myślę, że jeżeli ten temat jest dla Was ważny i macie ten zmysł biologiczny i jednak trochę żałujecie, że nie zostaliście lekarzem tak jak ja, to jest pozycja, która może Wam się spodobać, bo ona bardzo skrupulatnie wyjaśnia nasze funkcjonowanie w przestrzeni i odbieranie dźwięków w przestrzeni, no bo to jest nierozerwalnie związane z bodźcami dźwiękowymi, z falą dźwiękową. Do tej książki Wam odsyłam. Najnowsze wydanie jest uzupełnione też o choroby związane z dźwiękiem, bądź właśnie jego zanieczyszczeniem w przestrzeni. Więc jeżeli też się gdzieś z tym wyzmagacie, czy wasi bliscy, to może być dla was ciekawe. Kolejną bardzo ciekawą pozycją dotyczącą słuchu jest książka Jagody Cieszyńskiej-Rożek, Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego słuch. To jest książka poradnikowa dla terapeutów, psychologów, rodziców i ona mówi o tym, jak od momentu poczęcia do okresu dziecięcego jesteśmy w stanie rozwijać i ćwiczyć słuch u małych ludzi. Bardzo fajna pozycja. Ja nie przepadam za książkami poradnikowymi, ale mam takie poczucie, że ona jest napisana i w przystępny sposób, i jeżeli jesteście rodzicami, planujecie być rodzicami, to tu można wiele aspektów zrozumieć i zawczasu i dostosować przestrzenie i tak wymyśleć sobie edukację akustyczną, żeby tych młodych ludzi w świecie pełnym hałasu przygotowywać na zetknięcie ze światem. Jest też bardzo ciekawa publikacja, napisana bardzo prostym językiem przez dziennikarza, książka Davida Owena, Volume Control, Hearing in a Defending World, czyli to, o czym dzisiaj będzie chyba najwięcej, czyli o życiu w świecie zanieczyszczonym dźwiękiem. Bardzo rzadko o tym mówimy. Mówimy już bardzo dużo o zanieczyszczeniu światłem i o tym, że imigracje ptaków i w ogóle życie zwierząt, istot nieludzkich w naszych miastach jest bardzo zaburzone. Nasz cykl dobowy jest zaburzony przez światło. Tak jeszcze nie mówimy wystarczająco dużo o zanieczyszczeniu dźwiękiem, a już wiemy, że to zanieczyszczenie dźwiękiem może powodować stres, choroby układu sercowo-naczyniowego z bardzo poważnymi konsekwencjami, zaburzenia snu, a musimy pamiętać o tym, że nieustająco sen jest najważniejszą funkcją, czynnością, którą musimy wykonywać, żeby żyć poza oddychaniem. Tu Was przerzucę albo odwołam do pierwszego sezonu podcastu Bezpiecznik, gdzie jest odcinek dedykowany snom i śnieniu. I tam jest więcej danych, dlaczego ten sen jest bardzo ważny, ale jest bardzo dużo badań mówiących o tym, że hałas jest w stanie bardzo dokładnie zaburzyć nasz sen i jest w stanie spowodować bezsenność. A mówi się o bezsenności, że to jest najbardziej rozprzestrzeniająca się choroba cywilizacyjna XXI wieku. Też mówi się o tym, że już 10% Polaków cierpi na bezsenność, więc może być tak, że jedną z przyczyn naszej bezsenności jest właśnie hałas. Albo jedną z przyczyn, albo główną przyczyną. Znaleźliśmy też, ja i mój chochlik, stażysta, cudowny Przemek, bardzo fajny film, który Wam oczywiście podlinkuję. Krótki filmik zrobiony przez New Yorkera, dotyczący też właśnie przygotowany przez Davida Owena od wspomnianej książki, właśnie wyjaśniającej, jakie decybele, jaki poziom hałasu w miastach jest i dlaczego jest dla nas niebezpieczny. A drugim bardzo fajnym kompendium wiedzy jest TED-MED, przeprowadzony przez Matiasa Basnera, który właśnie opowiada o tym, jak hałas wpływa na stres i dlaczego tak ważne jest, żeby ten hałas redukować. On tam przywodzi bardzo ciekawy przykład szkoły, która była umiejscowiona wzdłuż linii metra, naziemnej linii metra, gdzie co 4,5 minuty przyjeżdżała kolejka i co 4,5 minuty nauczyciel musiał podnosić głos przez 30 sekund, żeby być słyszalnym przez uczniów. Wjechali tam naukowcy i badacze i stwierdzili, że uczniowie, którzy mają zajęcia w klasach od strony metra, mają zdecydowanie niższe wyniki w nauce i dużo większy problem ze skupieniem niż dzieciaki, które są w klasach po drugiej stronie budynku, gdzie ten przejazd metra nie jest odczuwalny. To bardzo ładnie pokazuje, jak poziom hałasu wpływa na naszą koncentrację, jak wpływa na naszą łatwość uczenia się i zapamiętywania informacji. Fajnym przykładem, który też się gdzieś przewinął, jest historia koncertu rockowego. Idziemy na koncert rockowy, płacimy za niego bardzo dużo pieniędzy. Tak naprawdę nie idziemy tam po to do końca, żeby się delektować muzyką, bo umówmy się, że muzyka na poziomie 100 decybeli jest już takim hałasem, który może nam zrobić krzywdę, ale idziemy tam, żeby w jedności przeżywać doświadczenie fal dźwiękowych, które też przechodzą przez nasze ciało na takim koncercie razem z ulubionymi wykonawcami, innymi fanami zespołu. I dla nas jest to super przeżycie. 3 przecznice dalej. W przypadkowym mieszkaniu siedzi sobie człowiek, który próbuje czytać książkę i okazuje się, że te 3 przecznice dalej, gdzie ten hałas jest zdecydowanie niższy, ale nadal dobiega, on nie jest w stanie się skupić na tym, co czyta i nie rozumie tekstu, który czyta właśnie z powodu hałasu dobiegającego z tego koncertu. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że też odbieranie dźwięków i hałasu jest bardzo subiektywne. Bardzo często o tym rozmawiam w przypadku na przykład jazzu. Bardzo lubię jazz asynchroniczny, eksperymentalny, który dla większości ludzi jest hałasem, ale na przykład nie jestem w stanie strawić techno, metalu i pewnego poziomu hałasu, który mój system nerwowy już z nim nie rezonuje. Trochę tak jak dance'u, tego też nie jestem do końca w stanie, czy disco, tego też nie jestem do końca w stanie przyjąć, ale to jest właśnie o tym, że są ludzie, którzy odnajdą przyjemność ze słuchania metalu, a są ludzie, którzy będą słuchać Wagnera i odnajdą przyjemność w Wagnerze. Więc to, co nam się podoba, jest wtórne i subiektywne, ale poziom hałasu może spowodować nam ból i nieodwracalne uszczerbki na słuchu. Wracając jeszcze do Nowego Jorku, grupa badaczy wymyśliła taki program, który nazywa się Sonic. To są badacze z Uniwersytetu Nowojorskiego. Podrzucę wam linka, bo to jest w ogóle fajny projekt, gdzie badają, rozmieścili sensory w mieście i badają poziom hałasu i próbują dociec do tego, z czego ten hałas wynika. Czy z remontów, czy z natężenia ruchu, czy z rzeczy, które się dzieją na ulicach, czy z ustawienia budynków, tak żeby w przyszłości móc ograniczyć te dźwięki. Fajny taki pierwszy krok do zmiany, czyli badanie sytuacji zastanej. Życzyłabym sobie, żeby odbywało się to w większości miast. Wspomniałam już o słuchawkach kostnych, które pozwalają nam słyszeć za pomocą naszego szkieletu i pozwalają nam na przykład uważniej jeździć na rowerze i nie zginąć w przestrzeni miejskiej. Jest też inny pomysł, wyglądający jak biżuteria. Bardzo piękne czujniki stworzone przez Liron Gino, absolwentkę ASP i projektowania na Bacele University, to jest Izrael. Zresztą moja serdeczna przyjaciółka, pamiętam, była tam na Erasmusie. Miałam okazję zwiedzać tą szkołę, rzeczywiście robią super, super projekty, więc polecam śledzić wszystkim tym, którzy zastanawiają się nad jakimiś studiami artystycznymi albo po prostu lubią patrzeć, co tworzą młodzi twórcy. Ona stworzyła kolekcję Vibic i to jest kolekcja okrągłych czujników, które wyglądają jak naszyjnik, bransoletka i przypinka, które przetwarzają, przesyłają nam fale dźwiękowe. Możemy je odczuwać za pomocą dotyku. I oczywiście to jest fantastyczny projekt dla osób czy niesłyszących, czy niedosłyszących, ale ja jestem przekonana, że w tym świecie zaburzonej sensoryki wszystkie projekty, które zachęcają nas do odbierania zmysłów inaczej, mogą być cudownym doświadczeniem dla nas wszystkich i ćwiczeniem, i też poszerzaniem pola, jaki mózg odbiera impulsy ze świata zewnętrznego, bo nasz mózg potrzebuje około 2 tygodni, żeby nauczyć się nowych bodźców i myślę, że właśnie rozszerzanie tych doświadczeń, wykorzystywanie tej neuroplastyczności do tego, żeby uczyć mózg nowych bodźców, może być super, super przydatne też do tego, żeby się nie starzeć. Oprócz tego mamy też bardzo ładny projekt Antena. To jest projekt japońskiej studentki i teraz nie wiem, czy nie skłamałam, studentki albo studenta. Tatsuya Honda, nie sprawdziłam tego, obiecam się poprawić, stworzyła projekt, który zdobył Good Design Award w 2019 roku. Jest to projekt przypinek, które można wpiąć we włosy, można przypiąć do ubrania, która pomaga dzieciakom z zaburzeniami słuchu poprzez wibracje czuć, co się dzieje wokół nich. Tam jest wprowadzony, wbudowany mikrokomputer, który pokazuje użytkownikowi za pomocą różnych rytmów wibracyjnych, różnych wzorców, określone wrażenia. Na przykład po to, żeby dzieciaki mogły się łatwiej nawigować w przestrzeni i reagować na to, co się wokół nich dzieje. Z takich obiektów, które mają pomagać osobom z dysfunkcjami słuchu, jest też Light Bell, stworzony przez Iana Buka. To jest żarówka, która informuje osobę niesłyszącą czy niedosłyszącą za pomocą bodźców świetlnych, że ktoś dzwoni do naszych drzwi. Co też myślę, że jest fajnym, nieinwazyjnym sposobem wchodzenia na inny poziom komunikacji w momencie, kiedy mamy jakieś dysfunkcje. Poza tym znaleźliśmy też cudowny The Sound Shirt, stworzony przez Cute Circus. Właśnie sprawdziłam, że ta śliczna koszulka kosztuje 1500 funtów i pierwszy sort już jest wysprzedany, ale myślę, że to z rozwojem technologii będzie coraz popularniejsze. Jest to koszula wyposażona w 30 mikrosilników osadzonych w tkaninie, które w czasie rzeczywistym przekształcają dźwięk na zmotoryzowane wibracje, umożliwiając niesłyszącym i niedosłyszącym użytkownikom odtwarzanie muzyki. Ale jestem przekonana, że nie tylko osoby niesłyszące chciałyby mieć na sobie taką koszulę, bo miałam okazję obserwować jakim i doświadczać, czym jest leżenie na matach, które są ułożone na głośnikach, w momencie, kiedy jesteś w stanie całą powierzchnią tylnej części swojego ciała odczuwać wibracje i czuć muzykę całym ciałem. I myślę, że gdybyśmy mogli nosić takie koszule, czy mieć takie kombinezony, które pomagają nam całą powierzchnią skóry odczuwać dźwięk, to nasza percepcja dźwiękowa i doświadczenie muzyki byłoby zdecydowanie głębsze. Więc tak jak wiele genialnych pomysłów, ten zaczął się od pomocy osobom z dysfunkcjami, a jestem przekonana, że pole użytkowników jest zdecydowanie większe, bo sama bardzo chętnie doświadczyłabym takiej koszuli, gdzie jestem w stanie dużo szerzej być w kontekście z tym, co się wokół mnie dzieje. Będąc jeszcze wokół osób niesłyszących, oczywiście te osoby na ogół porozumiewają się językiem migowym i pewien fantastyczny kenijski inżynier i innowator Roy Alela stworzył rękawicę, która przekłada język migowy na słowo mówione, co też myślę, że jest bardzo fajne, bo ułatwia ludziom, którzy migają, być w komunikacji i być łatwiej zrozumianymi, bo no zawsze jest tak, że uczenie się kolejnego języka jest pewnym wyzwaniem. Język migowy oparty o symbole też wymaga innej percepcji, więc wszystko to, co jest bieżącym tłumaczem, może być bardzo przydatne. Tu mi przychodzi taka historia z książki, o której już Wam wspominałam, Mimowolne cyborgi Łukasza Kamińskiego. Tam jest historia, kiedy stworzono translator w czasie rzeczywistym, który żołnierze mieli umiejscowiony na brzuchu w momencie którejś kolejnej akcji zbrojnej w Afganistanie. I tam się zdarzyła taka historia, że tak jak udało się nawiązać dobre relacje z lokalną ludnością, kiedy w tłumaczeniu brał udział tłumacz, tak w momencie, kiedy żołnierz stał się brzuchomówcą, w sensie w czasie rzeczywistym, afgański był przekładany na angielski i angielski na afgański, ludność lokalna straciła zaufanie do żołnierzy, bo nie potrafiła zrozumieć dziejącej się sytuacji. I to jest o tym, kiedy technologie idą za daleko albo stają się zbyt technologiczne. Myślę, że gdyby to był jakiś implant w uchu bądź coś, czego nie widać, to w ogóle nie byłoby tego problemu. W momencie, kiedy technologia przyjmuje taką surową, bardzo techniczną formę, to wówczas tworzy oddzielenie między autorem i odbiorcą. W sensie to powstaje taki rodzaj szklanego sufitu, szklanej ściany. Widzimy się, ale przestajemy sobie ufać, bo to, co mówimy, przechodzi przez jakiś rodzaj robota, a to nie jest jeszcze coś, czym jesteśmy oswojeni. Więc wszystkie te implanty, wszystkie te protezy, które jednak są blisko ludzi i które mają formę miękką, stają się dużo przyjemniejsze w przyjęciu i w akceptacji, takim społecznym używaniu. I też jeśli chodzi o badanie słuchu, tych miejsc, które są poświęcone badaniu słuchu, jest coraz więcej. My sobie już zdajemy sprawę, jak ważne to słyszenie jest, przynajmniej na poziomie medycznym. Ja sama do różnych projektów związanych z branżą kosmiczną ten słuch wielokrotnie miałam badany. Zresztą jednym z naszych eksperymentów w trakcie chyba pierwszej misji w stacji Lunares było też badanie słuchu, ale Independent Hearing Professionals, to jest Klinika Słuchu w Wielkiej Brytanii, postanowiła pójść o krok dalej i nie badać słuchu za pomocą takich tępych sygnałów, które są nijak związane z życiem, w sensie pozwalają bardzo dobrze zbadać słuch, ale mało odnoszą się do sytuacji realnej. Stworzyli projekt nazwany Audorama, czyli taką kratownicę z ponad 20 głośnikami, gdzie badany siedzi po środku i jest wsadzony w sytuację realną, czyli w sytuację z życia, tak jakby na przykład był na ulicy albo w domu, tak, żeby wyłapać jeszcze dokładniej, w których momentach na przykład następują te ubytki słuchu. Więc to całkiem fajnie wygląda, też podrzucę Wam oczywiście zdjęcie, ale to rzeczywiście podnosi to wrażenie badania z takiego medycznego doświadczenia, trochę bycia królikiem doświadczalnym albo szczurem laboratoryjnym, do powrotu do tej sytuacji, że ten design jest human-centered, jest skupiony na człowieku i że nawet w momencie, kiedy badamy tak wrażliwy zmysł jak słuch, to się odnosi do sytuacji realnych. Mamy też oczywiście w Polsce i Kajetany, i całe Centrum Mowy i Słuchu Medicus, i te rzeczy, które robimy w Polsce wokół słuchu, są rzeczywiście już dość mocno zaawansowane. Jest na przykład Platforma Badań Zmysłów, właśnie stworzona przez Medicusa, to jest projekt, który zdobył wiele międzynarodowych nagród. Tam zabrakło z mojej strony projektanta form przemysłowych, który by trochę uczłowieczył ten proces. W sensie to nadal jest laptop i skrzynka i to jest mało user-friendly z wyglądu, ale to w jaki sposób to urządzenie przenośne bada słuch, wzrok i mowę, szczególnie u dzieci i młodzieży i dorosłych, u których nie wychwycono wad na bardzo wczesnym okresie rozwoju, no to to jest imponujące. Więc fajnie, że po pierwsze takie osiągnięcia mamy, a po drugie, że mamy coraz więcej metod, żeby diagnozować nasze ubytki. Chciałabym, żebyście, poza tym, żebyście badali słuch, to żebyście zwrócili uwagę na to, co w tym świecie, który Was otacza, możecie zrobić sami dla siebie. Tak jak wspomniałam, oczywiście możemy przestawić ułożenie funkcjonalne naszych mieszkań i domów, kupić kotary dźwiękoszczelne, kupić dywany, sprawdzić, gdzie i jak pracujemy, jakie jest natężenie hałasu w naszych biurach. To też w jednym z odcinków wspominałam o horrorze pracowania w open space'ach, jeśli chodzi o hałas. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę również na ekrany akustyczne stałe i ruchome. One są bardzo często wykonane z filców. Filc ma super właściwości akustyczne. W tej chwili robi się też filc syntetyczny i ten syntetyczny jest wykonany ze zużytych butelek PET i to jest dobra wiadomość, że do czegoś ten PET możemy mądrze wykorzystać. Ale żebyście też zwrócili uwagę na słuchawki. Ja jestem bardzo dumnym posiadaczem słuchawek, które wyciszają tło, od kiedy mój dźwiękowiec mi je doradził i bardzo często korzystam z nich, wcale nie słuchając z nich muzyki, tylko wycinając tło, żeby właśnie móc się skupić, jeżeli pracuję gdzieś na mieście, czy w środkach komunikacji miejskiej. Fajne jest to, żebyśmy zwracali uwagę, jak i gdzie z tych słuchawek korzystamy, żebyśmy obniżali tonę w naszych słuchawkach, czyli żebyśmy nie słuchali muzyki na full, bo to naprawdę naszym uszom nie służy, żebyśmy dobierali ten dźwięk i jego jakość i wysokość, znaczy głośność do tego, co robimy, bo nie zawsze głośne dźwięki pomagają nam się skupić i żebyśmy czasami rozważali to, żeby korzystać z zatyczek do uszu. Naprawdę ja wiem, że one potrafią być niewygodne. Ja mam firmy, które bardzo lubię, na przykład dla mnie odkrycie słuchawek Lupa, to nie jest podcast sponsorowany, ale dla mnie to był trochę game changer. Oni mają kilka różnych opcji, ale te słuchawki są bardzo wygodne i można w nich spać, a będąc cały czas w podróży, to bywa przydatne. Więc wprowadzajcie takie drobne udoskonalenia do swojego życia, żeby więcej czasu spędzać w ciszy. I to jest temat, w czym chciałabym zamknąć ten odcinek, ponieważ cisza jest towarem deficytowym. Bardzo rzadko mamy wokół siebie ciszę. Ja nie mówię o ciszy absolutnej, takiej jaka występuje w komorach bezechowych. Mamy jedną taką na pewno na AGH w Polsce. Dlatego, bo tam człowiek wytrzymuje około minuty, bo w momencie, kiedy słyszysz bicie własnego serca, puls krwi, przełykanie śliny, świst oddechu, to może powodować pewne zaburzenia w odbiorze rzeczywistości. To nie jest zdrowe i to nie jest dla nas naturalne. Ale mówię o ciszy, czyli takim momencie, kiedy słyszymy śpiew ptaków, szum liści, ale kiedy jest względnie cicho. Nie ma muzyki, nie ma dźwięków, nikt nie szura, nikt nie odkurza, nie jeżdżą dookoła nas samochody. My tego bardzo potrzebujemy. W świecie absolutnie przebodźcowanym, w świecie, gdzie, tak jak wspomniałam, ten średni poziom decybeli w miastach to jest 75, my potrzebujemy, żeby zebrać myśli, żeby być samemu ze sobą, żeby być zdrowym psychicznie, czasu, kiedy nasze uszy odpoczywają. To dzięki temu wszelkie odosobnienia z milczeniem, to dzięki temu taka książka jak Cisza, napisana przez wspaniałego wietnamskiego mnicha już nieżyjącego, Thich Nhat Hanh, a pełen tytuł to jest Cisza, siła spokoju w świecie pełnym zgiełku. To są takie książki, które dla wielu osób są game changerem. W sensie zderzenie się z tym, co się dzieje w naszej głowie, a tam naprawdę zdarza się wielki hałas. Po uporządkowywanie sobie i myśli i przestrzeni do tego, żeby móc obcować w ciszy na zewnątrz i wewnątrz, jest super ważne do tego, żebyśmy mogli i sami mieć jakościowe życie i też pomagać innym mieć jakościowe życie wokół nas. Więc zachęcam Was bardzo do tego, żeby wyciszać telefony. Mój telefon na przykład w ogóle nie dzwoni, w sensie dzwoni, ale nigdy nie ma włączonego dźwięku. Wyciszać głośniki, czasami wyciszać sąsiadów, wyciszać też kina, bo na przykład ja zauważyłam, ja bardzo rzadko chodzę do kina od pewnego czasu, ale zauważyłam, że w kinach potrafi być super głośno. głośno. Więc zwracajcie uwagę na to, że jeżeli jest za głośno, to idźcie do menadżera albo napiszcie maila, że jednak powinno być trochę ciszej, bo my potrzebujemy schodzić z tonów. Potrzebujemy pracować na niższej skali decybeli i żyć w niższej skali decybeli. Tym pozytywnym akcentem zapraszam Was na spacery z ciszą w przyrodzie, na bycie w ciszy. Wyłączcie czasem telewizory i radia i nie zaczynajcie od tego dnia, żeby nie spinać systemu nerwowego przez pierwsze 10 minut po przebudzeniu. I cóż, pięknej ciszy Wam życzę, a jeżeli dźwięków, to też takie, które lubicie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już niebawem.